Przed nami niesamowity tydzień, ponieważ będziemy gościć dość dużą grupę, mogę powiedzieć młodzieży, ponieważ będzie to grupa pomiędzy 25 a 40 rokiem życia, więc taką wyrośniętą młodzież będziemy gościć w liczbie aż osób 16, którzy przez 3 dni, jutro, piątek, sobotę, niedzielę, to w zasadzie nawet 4 dni, będą razem z nami. Będą chodzić po ulicach naszego miasta, będą składać świadectwo, mówić o Panu Jezusie, a w niedzielę będą tutaj razem z nami. Będą składać świadectwa, mam nadzieję, że zaśpiewają piosenkę. Kto by nie chciał po włosku usłyszeć uwielbienia? I też dobre słowo usłyszymy, wierzę, od pastora Giuseppe. Także zapowiada się niezwykły czas, ale też ich pobyt jest związany z pewnymi potrzebami, które z tego wynikają. Już prosiliśmy o ciasta. I jeszcze o jedną rzecz chciałbym poprosić, o sałatki, ponieważ w niedzielę chcemy dla nich zorganizować też taki większy poczęstunek. Przez te pozostałe dni będą mieli catering zapewniony, także obiad przyjedzie, resztę niech sobie sami przygotują, ale w niedzielę chcielibyśmy sałatki im dać, także różnego rodzaju, nasze, polskie, rodzinne, z ekologicznych upraw tuż za jakąś autostradą A4, także gorąco zachęcamy. Jeżeli ktoś może przynieść taką michę sałatki, to bardzo prosimy, żebyście przynieśli. Jeżeli ktoś się zdecyduje, to proszę zgłoście to Marysi Rakus, żeby ona wiedziała, że możemy liczyć na taką dobrą porcję. Nie umawiajcie się co, nawet jeżeli to będzie ta sama, to po prostu będzie ta sama, ale wierzę, że każdy z nas tej różnorodności tutaj będzie mógł ich pobłogosławić. Amen? To wszyscy, którzy powiedzieli amen, sałatki zrobią, zgadza się. Dzisiaj chciałbym podzielić się wyjątkowym słowem, które czasami stoi w sprzeczności tego, co słyszymy z kazalnicy. To nie znaczy, że zaprzeczam temu, co jest uczone, bo chyba rozumiem kontekst też tamtych wypowiedzi, ale coś, co zostało nam objawione w Bożym Słowie, ale możemy się tego też mocno uchwycić, coś, co Pan Jezus zrobił w stosunku do swoich uczniów, a więc jest to dla nas przykład i zachęta, że również właśnie tego chce dokonać w naszym życiu. Chciałbym, żebyśmy z tego korzystali, tym się posługiwali, ponieważ to pomoże nam w naszym dalszym duchowym wzroście, rozwoju, aby być może nawet w jakichś przełomowych sytuacjach stanie się czymś wyjątkowo potrzebnym naszemu życiu. Ale nie tak od razu przejdę do puenty, raczej będę starał się was doprowadzić do tego miejsca. I oto widzimy, że po zmartwychwstaniu Pan Jezus ukazuje się swoim apostołom i wtedy padają słowa, które są niezwykle ważne i cenne. Każde z tych słów, każde słowo Pana Jezusa jest cenne, a to są takie perełki też, które szczególnie zapadają w serca. Wyobraźcie sobie kogoś, kto umarł, zmartwychwstał, a teraz przychodzi i mówi wam. Gdy żył tutaj wcześniej, no to być może traktowaliśmy jego słowa poważnie, były ważne, ale po zmartwychwstaniu to są torpedy takie odpalone wprost w nasze serca, którym nie można się oprzeć. I te słowa chyba też szczególnie zapadały w życie apostołów i dotykały ich życia, ale też po zmartwychwstaniu jest oto takie stwierdzenie, a gdy to mówił, on sam stanął wśród nich i rzekł: pokój wam. Wyobrażam sobie czasami tę scenę, gdy zmartwychwstały Pan Jezus staje pośród swoich uczniów, a więc innymi słowy dla nich zjawa się pojawia pośród nich i mówi: pokój wam. Dopiero zadrżeli, nie? Musiało to zrobić na nich wrażenie. I wtedy zatrwożyli się i pełni lęku mniemali, że widzą ducha. To ciekawe, że tak opatrznie te słowa Pana Jezusa są jakby interpretowane czy przyjmowane. On mówi: pokój wam, a oni tym bardziej drżą i lękają się. I być może jest to również i bliskie nam, że czasami Pan Jezus do nas przemawia, a ta pierwsza nasza reakcja nie jest tak spontaniczna i tak naturalna, jak powinna wynikać ze słów, które słyszymy, ale później wierzę, że te słowa docierają, układają się i rzeczywiście wykonują swoje dzieło w nas. Lecz on rzekł: czemu jesteście zatrwożeni i czemu wątpliwości budzą się w waszych sercach? Czy to słowo jest również do was? Powiedzcie, kto z nas nie ma wątpliwości, nie? Są momenty, kiedy po prostu przychodzi to, mówię, jak przeciąg do naszego życia. Jakaś myśl i ludzie, zwłaszcza nowonarodzeni, pytają mnie, człowieka, który chodzi z Panem Jezusem 37 lat, odkąd narodziłem się na nowo, bo wcześniej też znałem Boga, tylko może w nieco ograniczony sposób, nie doświadczałem Go w takiej mocy, ale On zawsze ze mną rzeczywiście był. Ale kiedy uwierzyłem w Niego, od tego czasu płynęło tyle lat i po 37 latach Ktoś, kto dopiero przyjął Pana Jezusa i przychodzi i pyta, czy pastor czasami ma wątpliwości. Wydaje mi się, że to jest takie retoryczne pytanie, że ja stanę i powiem, no oczywiście, że nie mam. I jakieś zdziwienie jest, kiedy odpowiadam, oczywiście, że wątpliwości się pojawiają. To nie jest tak, że te wątpliwości są czymś, co utrwalają się we mnie, coś, co nam towarzyszy, coś, co pielęgnujemy, coś, co pozwalamy, żeby tam pozostało, ale po prostu taka jakaś głupia, niepotrzebna myśl czasami pojawia się w życiu, w umyśle każdego z nas. Mam rację? Tak po prostu jest. Ale jeżeli potrafimy to odeprzeć, to na nowo przychodzi to wszystko, co potrzeba, a te wszystkie złe rzeczy, odchodzą. I Pan Jezus pozwala im, aby nawet się go dotknęli, aby zobaczyli jego przebite ręce, przebite jego dłonie. I w ten sposób poznali, że to On jest, a na dowód nawet tego, że to On zrobił coś wyjątkowego, a oni podali Mu kawałek ryby pieczonej i plaster miodu. Wiecie, z czym ryba najlepiej smakuje? Z miodem, jak widać. I Pan Jezus zjadł to. Mówi, no przecież widzicie, że jestem pośród was. To nie jest duch, to jestem ja. Ja zmartwychwstałem, jestem tutaj pośród was. A On wziął i jadł przy nich. Ale później padają słowa, które chciałbym, żeby szczególnie też zapadły w nasze serca. Potem rzekł do nich, to są moje słowa, które mówiłem do was, będąc jeszcze z wami, że się musi wypełnić wszystko, co jest napisane o mnie w zakonie Mojżesza i u proroków i w psalmach. A więc wszystko, co do tej pory zostało napisane na temat Pana Jezusa o Nim, zapowiadało Jego przyjście, zapowiadało to, co Go czeka i Jego również chwalebne zmartwychwstanie, to wszystko zostało wcześniej objawione i oni to mieli przed oczyma. Oni mogli o tym czytać, czytając Stary Testament, czytając proroków, czytając psalmy, mogli to widzieć, czytając księgi mojżeszowe. A później ten wiersz wtedy otworzył im umysły, aby mogli rozumieć Pisma. Wtedy otworzył co? Umysły. Co otworzył? Umysły. Wiecie, my najczęściej, zwiastując słowo, jakby zamykamy się tylko w kwestii otwartości naszego serca, prawda? I uważam, że to jest absolutnie ważne, ale to nie znaczy, że nasze umysły mają się wyłączyć, że one mają być zamknięte. Nawet bym powiedział więcej. Ja obawiałbym się, gdyby ktoś zachęcał was do tego, że macie wyłączyć myślenie. Ponieważ to może prowadzić do zwiedzenia. Bo jeżeli nie będziemy znali pism, nie będziemy ich rozumieć, nie będziemy ich właściwie interpretować, nie będziemy ich przejmować, to będziemy poruszać się tylko w sferze emocji. A nasze emocje są jak sinusoida. Raz w górze, raz w dole. Czasami odbiegają, bo na prawo, na lewo. Naprawdę huśtawka jak w niezłym lunaparku. I są bardzo zmienne tym, co stabilizuje nasze życie, tym, co trzyma je w normie, tym, co nadaje mu im właściwy kierunek, tym, co objawia nam to, co jest pionem i prawdą, jest Boże Słowo. I do tego nie tylko potrzeba otwartych serc, by przyjmować, ale potrzeba też naszego intelektu, naszego umysłu, naszej świadomości, którą Bóg otwiera, abyśmy potrafili to zrozumieć. Jestem zadziwiony tym, że widzę tak wielu ludzi z tak dużym, dobrym wykształceniem, a mimo to nie potrafią zrozumieć prostych Bożych prawd. Nie potrafią zrozumieć prostych słów Jezusa i należycie je zinterpretować i odnieść do swojego życia. Coś, co wydaje mi się, rozumiem, przepraszam za trywializm, szeregowy wierzący w kościele ewangelicznym po nowonarodzeniu, często jest zamknięte dla ludzi z tytułami, którzy zadali sobie może nawet lata trudu, by badać niektóre rzeczy i na poziomie intelektu gdzieś jakąś wiedzę mają, a mimo to nie dochodzą do głębi poznania tego słowa. Potrzeba tutaj wielkiej łaski Bożej, aby otworzyć nasze umysły i abyśmy mogli zrozumieć Pisma, to, co zostało napisane na temat Pana Jezusa Chrystusa. I rzekł im, jest napisane, że Chrystus miał cierpieć, to zostało już objawione i trzeciego dnia zmartwychwstać. O tym wiedzieli, a mimo to jakaś zasłona była na ich sercach. Mieli to przed oczyma, mieli dowód i w Pismach, i w rzeczywistości. I połączenie tych dwóch rzeczy razem było tym objawieniem, które powinno ich uspokoić, a mimo to nie potrafili do tego dojść, dopóki Pan Jezus nie otworzył ich myślenia właściwego na to słowo. Nie wiem, czy pamiętacie swój pierwszy raz, kiedy rozpoczęliście czytanie lektury Bożego Słowa. Ja robiłem to, zanim narodziłem się na nowo. Pamiętam, gdy otrzymałem taką małą Ewangelię Jana i gdzieś w domu przy latarce, nawet w konspiracji trochę przed rodzicami, ponieważ oni nie bardzo chcieli, żeby w naszym domu takie pisma były czytane, bo to było związane z wszelką jakąś sektą, innowiercami, a więc gdzieś w konspiracji czytałem tą Ewangelię. Ale wiecie co, wynudziłem się w tym, że nie rozumiałem, nie docierało to do mnie, nie poruszało mojego serca, nie przekonywało mnie. Wziąłem Ewangelię Jana i tą piękną Ewangelię czytałem, rozdział pierwszy, rozdział drugi, rozdział trzeci. W ogóle te pierwsze słowa na początku, słowo, mówię, o co tu w ogóle chodzi? Pomimo, że potrafiłem czytać ze zrozumieniem, jednak to słowo nie zapadało głęboko ani w moją świadomość, ani w moje serce. Ale z chwilą, gdy uwierzyłem, z chwilą, gdy powierzyłem moje serce Jezusowi, z chwilą, gdy zapragnąłem poznawać Go, gdy powierzyłem moje życie kierownictwu Duchowi Świętemu, powróciłem do tej samej Ewangelii, do tych samych słów, ale moje zrozumienie, moja świadomość tych słów była nieporównywalna. Nawet nie ma takiej skali, którą może po prostu byłem tu, była bariera, był mur chiński, a może jeszcze większy i później po nowonarodzeniu moje zrozumienie i świadomość i cieszenie się każdym z tych słów, które zostało tam objawione dla mojego pouczenia, dla mojego zachęcenia, dla mojego zbudowania. To właśnie czyni Pan, gdy otwiera nasze umysły, gdy otwiera nasze serca na to, abyśmy czytali, rozumieli i przyjmowali Boże Słowo. On to czyni. I chciałbym dzisiaj, abyście modlili się w domu o to, żeby wasz umysł był otwarty. Abyście poznawali Bożą wolę, abyście dowiadywali się to, co zostało objawione w pismach i mogli cieszyć się tym w swoim życiu. Bo bez tego być może grzęźniemy tylko w jakiejś sferze emocjonalnej, która też rzuca nami na prawo i na lewo. Czasami zdarza mi się, że spotykam niektórych ewangelicznie wierzących ludzi, którzy bardzo mocno przypisują wagę swojemu wzrostowi tej sferze, która jest również dla mnie ważna, poruszającą moje serce, dotykającą mojego życia. Ale myślę, że również i intelekt w tym jest niezwykle cenny. I to nie tylko ten ludzki sposób wykształcenia, jaki czasami kaznodzieja zdobywa w szkole biblijnej, choć to jest tak samo cenne. Proszę, nie strąćcie od uczenia się, od poznawania kontekstu historycznego, kulturowego, aby właściwie zrozumieć, właściwie interpretować pisma, ponieważ bez tego nie będziemy mieli tej pełni radości poznawania i głębi poznawania naszego Pana. Uczcie się. Człowiek wierzący, człowiek ewangeliczny uczy się od chwili, kiedy poznał Pana Jezusa, aż do dnia, gdy zostanie zabrany. To jest ciągle nieustający proces, w którym nasz intelekt nie jest wykluczony. Wtedy otworzył im umysły, aby mogli rozumieć Słowo. Mówi, wy jesteście świadkami tego, oto ja zsyłam na was obietnicę mojego ducha, wy zaś pozostańcie w mieście, aż zostaniecie przyobleczeni mocą z wysokości. Wiecie, nawet te słowa wypowiedziane przez Pana Jezusa odnoszące się do obietnicy, którą On dał swojemu ludowi, wymagały ich świadomości. Być może ich emocje w tym momencie pchałyby ich naprzód. No dobra, pójdziemy, już jesteśmy gotowi, już Pan nam się objawił, już wiemy wszystko. Ale świadomość Bożej obietnicy miała zatrzymać ich w Jerozolimie, aż przyszła moc wysokości. Czy oni nie mieli ducha, czy wcześniej spotykając ich nie tchnął w nich ducha? Tak właśnie było. A więc według standardów naszych mieli wszystko. Już mieli objawienie, mieli otwarte umysły, mieli ducha, który został tchnięty. A mimo to, to obietnica Boża, która została mi objawiona, trzymała ich w tym miejscu, aż wypełniło się to, co zostało obiecane, że Duch Święty stąpił na nich, aby mogli być owocnymi, mogli być użytecznymi, mogli być zwycięskimi chrześcijanami. Czy wyłączyli swój intelekt? Nie. Oni specjalnie go używali zgodnie z Bożą obietnicą. Ja żebym chciał, żeby nasz rozum nakazał naszemu sercu pełne posłuszeństwo Bożemu Słowu, rozumiejąc to. I myślę, że pomiędzy tym a tym nie musi być sprzeczności i konfliktu. Oczywiście, gdyby jakaś nauka ludzka zainfekowana w nasz umysł miała stanąć w sprzeczności Bożemu Słowu, to zawsze wybiorę to, co Boże, to, co zostało objawione, ale również i w tym używam mojej świadomości, wiedząc, że Bóg chce tego użyć również dla swojej chwały. I oto czytając wcześniejsze fragmenty, zanim oni mieli otwarty ten umysł, zanim spotkali Pana Jezusa, inni uczniowie szli w drodze do Emaus i kiedy szli do tego miasteczka, oto rozmawiali ze sobą o wszystkich wydarzeniach, które miały miejsce w Jerozolimie, a gdy tak rozmawiali nawzajem, się pytali, sam Jezus przybliżywszy się wszedł z nimi. Oto w pewnym momencie pojawia się Jezus, ale On jest nierozpoznany przez nich. On, widać, przyjął postać, która nie od razu była rozpoznana, lecz oczy ich były zasłonięte tak, że Go poznać nie mogli i rzekł do nich, cóż to za rozmowy idąc prowadzicie z sobą? I przystanęli przygnębieni. I odpowiadając jeden imieniem Kleopas, rzekł do niego, czyś ty jedyny pątnik w Jerozolimie, który nie wie, co się w niej w tym dniach stało? Wiecie, zatrzymałem się na tych słowach i mówią, czy ty jesteś jedyny, który nie wie? On był jedynym, który w pełni wiedział, co się wydarzyło. Ale mówię, to jest nam takie bliskie, że my czasami ludzie mamy świadomość, że my wiemy lepiej niż sam Bóg. Nie, to Jego objawienie poprzez otwartość naszego umysłu i serca daje nam pełni zrozumienia tego, co naprawdę się wydarzyło. I czytając dalej, wiemy, że oni byli nieco rozczarowani tym, że oto przyszedł Jezus, razem z Nim chodzili, uczyli się od Niego, słuchali Jego słowa i nazywali Go nawet prorokiem i mocarnym, bo był w Słowie i żył przed Bogiem tak, jak należy, ale później dochodzimy do wiersza 21, który mówi, a myśmy się spodziewali, że On odkupi Izraela. Powiedzcie mi, czy On nie odkupił Izraela? Myśmy się spodziewali. Przecież dobrze, że się spodziewali, tylko jakby byli zawiedzeni tym, bo ich umysły nie były otworzone na to, co zostało objawione odnośnie Jezusa i zostało zrealizowane w Nim. Gdyby te dwa fakty połączyli ze sobą, nie musieliby wypowiadać tych słów. I wierzę również, że gdy poznajemy i uczymy się Bożego Słowa, nie będziemy musieli wypowiadać takich słów, a myśmy się spodziewali. Nie wiem, czego ty się spodziewasz, ale wiem, co objawił nam Bóg i również wiem, że On nas nigdy nie zawiedzie. Amen? Nigdy. Nie będziemy musieli, o, nie wiem, czego mam się spodziewać. Wiem, czego mam się spodziewać. Wiem, co zostało mi objawione. Wiem, co przyjąłem. Wiem, czym żyję. Wiem, co jest pragnieniem Bożym dla mojego życia i chcę, aby moja świadomość, mojemu sercu nakazywała posłuszeństwo temu. Wiem, że takie słowa nie muszą padać również w sercach ludzi wierzących. O, nie tego się spodziewałem. Ktoś przychodzi do społeczności, o Boże, nie tego się, czego się spodziewałeś? Bo to, czego potrzebujesz, zostało ci tutaj objawione. Jedyną rzeczą, którą Bóg oczekuje, to, abyś ty to przyjął i mógł się tym cieszyć. I później pomijając też niektóre jeszcze drobne rzeczy tutaj, przechodzimy do wiersza 25 i Pan Jezus mówi takie słowa, mówi, a On rzekł do nich, i posłuchaj, do nich to rzekł, o głupi i gnuśnego serca, by uwierzyć we wszystko, co powiedzieli prorocy. Proszę, właściwie to zrozumcie. O głupi i gnuśnego serca, by uwierzyć we wszystko. To znakiem tego, że mówi, jesteście nierozumni, jeżeli nie dochodzicie do tego, by wierzyć we wszystko, co zostało wam objawione przez proroków. Gnuśne serce to oporne serce, a umysł zamknięty powoduje to, że rzeczywiście jesteśmy w problemie. Nie rozumiemy, źle interpretujemy, narzekamy, krytykujemy. Nie rozumiemy Bożej woli, narzekamy na nią i mówimy, nie tego się spodziewaliśmy, a może jeszcze inne rzeczy. Ale kiedy Boże prawdy zaczynają docierać do naszego serca, kiedy zaczynamy je rozumieć i właściwie interpretować, wtedy nie musimy takich słów wypowiadać, ale możemy powiedzieć, Boże, chwała Ci. Naprawdę wiem, że jesteś razem ze mną. Czy Chrystus nie musiał tego wycierpieć, by wejść do swojej chwały? Czyż nie zostało to objawione że droga do chwały prowadzi przez Golgotę? Do prawdziwej chwały. To jest jedyna droga, która może doprowadzić również mnie i Ciebie. I przechodząc przez takie sytuacje, nie możemy powiedzieć, nie tego się spodziewaliśmy. Nie, to zostało nam objawione i gdy to przychodzi. I w tym ma być uwielbienie dla naszego Pana Jezusa Chrystusa. I później moglibyśmy wskazywać na poszczególne fragmenty, które mówią, że zostało to objawione we wszystkich pismach, co również dla nas jest wskazówką, że powinniśmy czytać Biblię od początku do końca, nie pomijając żadnego fragmentu, nie uznając, że on jest zbyt nudny, że jest zbyt rozleczony albo nam niepotrzebny, że wybieramy sobie tylko te fragmenty, które gdzieś emocjonalnie nas podpierają, ale każde z tych słów jest po to, żeby umocnić naszą wiarę. Nawet jeżeli my w pełni tego w tym momencie nie rozumiemy, to i tak to słowo będzie też pracować, a później w odpowiednim czasie Duch Święty przypomni je i użyje dla swojej chwały. I kiedy Pan się też im objawia, to w zasadzie objawia się w taki niezwykły sposób, że wziął chleb i pobłogosławił i zaczął go rozdawać im i po tym oni poznali. Po czym? Po łamaniu chleba, po czymś charakterystycznym. Oni tutaj użyli swojego intelektu. Widząc, jak Jezus to robi, nagle sobie przypomnieli obraz, gdy Jezus przed nimi łamał chleb. Wiecie, każdy z nas może to robić w bardzo charakterystyczny sposób. Nie wiem, jak wy to robicie. Nie chcę tutaj mówić o wyjątkowym sposobie, ale każdy z nas może inaczej trzymać chleb, inaczej trzymać nóż, ponieważ my go kroimy i inny może być sposób łamania. Wiecie, zawsze rozpoznawałem to, że w piwnicy u nas w domu, gdy mieszkaliśmy w blokach, był tata, a nie mama. Dlaczego? Bo mój tata miał inny sposób zakładania kłódki niż każdy inny. On nie od góry zakładał, tylko od spodu zahaczał. I wiedziałem, że był to mój tata. Miał pewne gesty, które były bardzo charakterystyczne i nawet kiedy zmarł, to idąc drogą widziałem kogoś, kto wykonuje podobne. Miałem wrażenie, że to jest on. Być może to jest takie coś, co nam dyktuje nasza świadomość i nie jest to prawdziwe, ale coś takiego w nas czasami jest, co możemy rozpoznać, jest charakterystyczne, ale najbardziej prawdopodobne jest to, że oni rozpoznali go po przebitych dłoniach. Zobaczyli znak, bo gdy łamał chleb, nie robił tego w rękawiczkach, ale robił tego z odsłoniętymi dłoniami i mogli zobaczyć jego przebite ręce. Nóg oczywiście w tym momencie nie widzieli, ale uświadomili sobie, że to jest Pan. Że to jest Bóg. Ich serce pałało wcześniej, gdy do nich mówił, ale teraz mogli sobie uświadomić i nagle znika. Ale chciałbym też wskazać wam na kilka innych fragmentów, gdzie użycie naszej świadomości może być czymś zbawiennym i ratującym nasze życie. W księdze Nechemiasza mamy oto wspaniałą historię, jak Bóg wzywa Nechemiasza z obcej ziemi. Ten przybywa do narodu izraelskiego, żeby go odbudować, żeby go podnieść, żeby odbudować mury i przywrócić godność narodowi izraelskiemu. Ale po drodze pojawiają się problemy, przeciwnicy. Ludzie zaczynają atakować Nechemiasza, planować złe rzeczy, występować przeciwko niemu. Jednym z takich był Tobiasz, który Sanbalat, który robił wszystko, żeby tylko go zniszczyć. I czytając Boże Słowo i czytając na temat tego, co też chroniło Nechemiasza, dochodzimy do fragmentu w 6 rozdziale i 12 wierszu. Gdy oto został zastraszony, poproszony o coś, czego nie powinien uczynić, wszystko wskazywało, że w tym mogła być wola Boża, bo to prorok pod natchnieniem zaczyna mówić, o, musisz i skronić się do domu Bożego. I to jest bardzo emocjonalne, takie wzniosłe, takie liturgiczne, więc wydaje się takie uduchowione i miał do tego odpowiednią tonację głosu i odpowiednie gesty i wszystko wskazywało na to, że powinien to zrobić, ale Nechemiasz użył swojego zdrowego rozsądku. I w tym momencie czytamy oto w wierszu 12, odgadłem bowiem, że to nie Bóg go wysłał, lecz że wypowiedział tą wyrocznie o mnie, ponieważ Tobiasz Sanbalat przekupił go. Jak widzicie, możemy odkryć też to, co fałszywe, poprzez to, że możemy odgadnąć, używając pewnej zdolności, którą nam dał Bóg, mądrości, Jego objawienia, po to, aby coś tragicznego nie stało się w naszym życiu. Ja już wam tą historię opowiadałem, ale takich historii było więcej, gdy ludzie wierzący występowali przeciwko innym wierzącym, rzucając na nich przekleństwo. Oto pewien wykształcony młody człowiek stoi na przystanku, student czwartego roku bodajże wtedy historii i oto podjeżdża samochód, wyskakuje z niego dwóch duchownych, przynajmniej tak się określali, i zaczynają prorokować do niego, mówiąc tak: jeżeli nie będziesz chodzić do naszego kościoła, to nic z ciebie nie będzie. Na przystanku przy ludziach akcja po prostu jak pod arsenałem, nie wiem jak to w ogóle zinterpretować. I on mówi, no wiecie, takie słowa na przystanku przy ludziach, tu limuzyna się zatrzymuje, wyskakuje dwóch i prorokują do niego, każdy z nas miałby miękkie kolana. I on przyszedł w tym momencie do mnie, żeby podzielić się tą informacją i był roztrzęsiony. A ja przygotowywałem się z kazaniem z księgi Nehemiasza. I zgadnijcie, który rozdział czytałem. 6. Zgadnijcie, który wiersz. 12. Odgadłem, że to nie Pan posłał tych ludzi. Dlaczego? Bo Pan w ten sposób nie posyła przekleństwa. Nie atakuje ludzi na ulicy takimi słowami, nie faszeruje kłamstwami. Odgadłem, nie musiałem tam być, ale użyłem mądrości, użyłem Bożego Słowa i serce tego człowieka zostało wyzwolone. Alleluja. I podobne rzeczy mają miejsce w Bożym Królestwie, dlatego proszę, bądźcie ludźmi mądrymi. Czasami ludzie będą próbowali narzucić wam swoją wolę, mówiąc tak mówi Pan, ale jeżeli to nie jest zgodne z Bożym Słowem, z Jego objawieniem, z Jego prawdą, to mamy powiedzieć: odgadłem, że to nie pochodzi od Pana. Dlaczego? Bo to zwróci się przeciwko nam. Bądźmy mądrzy, słuchajmy bardziej Boga niż ludzi, bardziej Boga niż nawet naszych emocji i odczuć, które w tym momencie mogą się pojawić. W liście do Efezjan apostoł Paweł w 3 rozdziale mówi tak: dlatego ja, Paweł, jestem więźniem Chrystusa Jezusa za was pogan, bo zapewne słyszeliście o darze łaski, która mi została dana dla waszego dobra, że przez objawienie została mi odsłonięta tajemnica, jak to powyżej krótko opisałem. Czytając to, możecie rozumieć moje pojmowanie tajemnicy Chrystusowej, która nie była znana synom ludzkim od dawnych pokoleń, a teraz została przez Ducha objawiona Jego świętym apostołom i prorokom. Ale proszę, zrozumcie, możecie rozumieć, możecie przyjąć, możecie pojąć tą prawdę. Ona nie jest poza skalą naszego rozumienia, gdy jest to zrobione pod natchnieniem w mocy Ducha, objawione przez Jego Słowo. Każdy z nas, ja i ty, ludzie, wydaje się prości, nie musisz mieć do tego szczególnych studiów i przygotowań, ale możesz rozumieć Bożą prawdę i wolę dla twojego życia. Amen? Proszę, uruchom swoje myśli, aby rozumieć te prawdy, by one docierały. Inaczej popadniemy w herezję, inaczej popadniemy w obłęd, inaczej pójdziemy za fałszywą Ewangelią albo za fałszywymi obietnicami. Te, które zostały raz na zawsze objawione, są wystarczające. A one mówią o tym, kim jest, czego dla nas dokonał Jezus Chrystus, jakie to ma dla nas znaczenie. I tej prawdy powinniśmy się trzymać. Jeżeli dzisiaj Bóg objawiłby tobie, kim On jest, dotarł teraz tą świadomością do twojego serca, to nawet twoja, wydaje się, racjonalna decyzja, którą zrobisz zgodnie z Bożym Słowem, na podstawie tego, że gdzieś tam to ziarno wiary zostało posiane, wyznając wierzę, że rozpocznie się Boży proces przebudzenia. Za tym przyjdą uczucia, przyjdą też emocje, które będą towarzyszyły, ale zaczyna się od tego świadomego, celowego wyznania, że Jezus jest Panem. Czasami nawet musimy to zrobić wbrew naszym odczuciom w danym momencie. Kiedyś oglądałem jakiś program na temat ludzi kierujących bolidami w Formule Pierwszej. O, chcielibyśmy wszyscy panowie takim przejechać. Ja mam ten zaszczyt, że nie jechałem jeszcze. Ale moja żona mi wykupiła atrakcję. Mam możliwość przyjechania się Monster Truckiem. Boże, miej mnie w swojej opiece. Nie wiem, jak to będzie, ale oni mówili taką radę, że czasami wchodząc w zakręty z tak ogromną prędkością, przeciętny kierowca, każdy z nas, używając emocji, które mu towarzyszą, naciska na hamulec. Zgadza się? Ponieważ wiemy, że w ten sposób poczujemy się bezpieczniej. A wiecie, co w tym momencie trzeba zrobić? Nacisnąć gaz, żeby wyjść z tej sytuacji. Odwrotnie do tego, co my byśmy chcieli zrobić. I myślę, że w duchowej sferze powinniśmy tutaj posłuchać tego, który jedzie w Formule Pierwszej. Tego, który wie, jak wyjść z tego zakrętu, nacisnąć na gaz. nie tak jak my byśmy chcieli, ale tak jak On chce. Posłuchamy Go, używając tej świadomości, trzeba to zrobić z całą stanowczością. Czytając psalmy, z pewnością pięknym psalmem jest psalm 73, docierając na koniec cieszymy się, ale gdy psalmista opisuje swoje zmagania dotyczące też zazdroszczenia innym ludziom, którym się powodzi, dochodzi do fragmentu, który mówi tak, chciałem to wtedy zrozumieć, lecz niezwykle trudne mi się wydało, dopóki nie dotarł do tajemnic Bożych i nie zrozumiałem kresu ich. Oto Boże objawienie, zrozumienie Bożej prawdy wyzwala jego serce z tego, co wcześniej je ściskało i korumpowało. Rozumiecie, że on czuł tylko to, że innym jest lepiej, dopóki nie zrozumiał przez Boże objawienie, które dotarło do niego, jaki jest kres tych dni. Proszę, nie zazdrość ludziom, popatrz na koniec tej księgi, popatrz na to, gdzie są, popatrz na to, co ich czeka, a zrozumiesz, że są nie tylko ludźmi, którym nie trzeba zazdrościć, ale o których trzeba się modlić, są pożałowania godni, a my, którzy poznaliśmy Jezusa, trzymając się tej prawdy, wiemy, że przez Golgotę nawet i trudności czeka nas to, co Bóg nam przygotował, wiekuista chwała. Amen? I tego się trzymamy. To jest radością i nadzieją naszych serc. Może się burzyć, pisma mogą objawiać różne rzeczy świeckie, książki mogą cię bombardować fałszywą nauką, ale trzymając się z całą świadomością Bożej prawdy, zwyciężysz. Zwyciężysz. Ludzie będą mówić różne rzeczy, ale Boży głos ponad tym wszystkim będzie triumfował. Gdy czytamy o Danielu, o tym proroku Danielu, dowiadujemy się, że król, któremu służył, stwierdził, że przewyższają ci ludzie Boży, ludzie Daniel i jego przyjaciele, 10-krotnie wszystkich wróżbitów i magów, którzy byli w całym jego królestwie, ponieważ mieli Bożą mądrość. O co modlił się Salomon? Pamiętacie? O mądrość. Modlił się, żeby Bóg dał mu rozumne serce. A to sprawiło, że zyskał bogactwo, zyskał sławę. Modlił się tylko o jedną rzecz, a otrzymał tak wiele. Módl się o otwarty umysł, otwarte serce. Módl się o posłuszeństwo, o wierność. Zdobywaj, walcz o każde słowo, a zobaczysz, jak ono w niezwykły sposób będzie pracować w twoim życiu. Czasami nasze życiowe prawdy, które utrzymujemy od Boga, są tak cenne, że świat może nam tylko tego zazdrościć. To buduje nasze relacje, buduje naszą społeczność, buduje nasze rodziny, kiedy potrafimy je z mądrością używać. Salomon mówi, synu mój, jeżeli przyjmiesz moje słowa i zachowasz dla siebie moje wskazania i nastawisz ucha na mądrość, zwracając serce do rozumu. O, ciekawe stwierdzenie, prawda, że serce zwracamy gdzie? Czy to musi być w sprzeczności? Nie, nie musi być. Zwracając serce do rozumu, jeżeli przywołasz rozsądek i donośnie wezwiesz roztropność, jeżeli szukać jej będziesz jak srebra i poszukiwać jej jak skarbów ukrytych, wtedy zrozumiesz bojaźń Pana i uzyskasz poznanie Boga, gdyż Bóg daje mądrość, z Jego ust pochodzi poznanie i rozum. Czy to nie piękne? Czy to nie piękne? Czy to niecenne właśnie tego się trzymać, by serce mogło zwracać się do tego, że nasze myśli zostały napełnione Bożym Słowem, a później znowu spływać i zyskać błogosławieństwo, które z tego wynika? W pierwszym liście do Koryntian apostoł Paweł w 14 rozdziale w 15 wierszu mówi tak, cóż wtedy, będę się modlił duchem, będę się modlił rozumem, będę śpiewał duchem i będę śpiewał rozumem. Dlatego, że te rzeczy nie muszą być w konflikcie. One mogą być razem. One mogą być dla Bożej chwały, mogą być używane dzisiaj. To mądrość przyprowadza nas do Bożego Słowa. Serce pozwala, żebyśmy tam zostali. Możemy zwrócić się sercem do rozumu, które jest wypełnione Bożymi obietnicami, objawionymi przez Ducha, a będziemy śpiewać Bogu nową pieśń i duchem, i rozumem. Wiecie, czasami ludzie myślą w ten sposób. Kiedy chcesz modlić się nawet darami języków, to musisz wyłączyć swoje myślenie. I wiecie, to właśnie mądrość mnie przyprowadziła do darów języków. Czy objawiła mi, jak one są cenne i dobre, czytając Boże Słowo i rozumiejąc to, co pisze apostoł Paweł i przyjmując to swoim sercem, powiedziałem, Panie, ja tego pragnę. Po prostu powiedziałem, Panie, ja tego pragnę. A później, gdy pojawiły się pierwsze słowa, które były dla mnie niezrozumiałe, ja tego pragnąłem, ja o to się modliłem, ja byłem otwarty. Inny fragment mi powiedział, że jeżeli modlę się o coś w imieniu Pana Jezusa, modlę się o Jego dary, o Jego obecność, obecność Ducha w moim sercu, to Bóg nie da mi tego, co złe, nie da mi kamienia, czy tam skorpiona, czy czegokolwiek innego, da mi to, co dobre. Więc kiedy pojawiło się, powiedziałem, Boże, to jest dobre. To jest dobre i zacząłem to używać. Zacząłem to używać dla swojej chwały. Nie stałem się marionetką, która nie wie co. Robiłem to i robię to do dnia dzisiejszego. Czasami robię to, będąc poruszony do głębi, powiem, drżąc niemal z emocji. Łzy płyną po moich policzkach, ale czasami robię to z pełną świadomością i odpowiedzialnością, bo wiem, że to jest dobre. Bo wiem, że to jest dobre. A więc nie musimy być w konflikcie. Możemy używać całego naszego serca i możemy używać całej naszej świadomości, by pełnię chwały miał nasz Bóg. Amen? Poznawajcie, doznawajcie Bożego Słowa, Jego autorytetu i Jego mocy i cieszcie się tym. A jeżeli ktoś mówi, wyłącz myślenie, a ja objawię Ci prawdę, to może jesteś w przestrzeni zwiedzenia, ponieważ ktoś chce Tobą manipulować. Tym, który będzie Ci objawiał prawdę, będzie Bóg. Wiecie, ja nie boję się umieścić Bożego Słowa w rękach ludzi, ponieważ wiem, że jeżeli będą czytać bez dodatków, strażnicy albo czegokolwiek innego, ta prawda tam objawiona doprowadzi ich do Jezusa. Jeżeli będą czytać otwarcie, szczerze, pragnąc, zostanie im to objawione. Wszystko inne będzie przekierowywać. Tak, tak, ale my mamy. Tak, tak, ale my. Nie. Boże Słowo, ono jest wystarczające, abyśmy poznali, doznali i cieszyli się łaską Boga. Alleluja! Alleluja. Powstańmy, by chwałę oddać naszemu